Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Zaczynamy edycję wyborczą. Nowy tydzień, poniedziałek, dzień 6 lipca. Witam Państwa bardzo serdecznie. No to wakacje w pełni, urlop w pełni dla tych, którzy go mają, a my w radio będziemy pracować dla Państwa w edycji wyborczej przez pewnie całe wakacje, bo cały czas niepewny jest los wyborów uzupełniających w Krakowie. Nie wiem, czy są wybory uzupełniające, po prostu wyborów na prezydenta Krakowa. Być może będą w sierpniu, ale to jest coraz mniej realne. Raczej się przełożą, bo lokalny działacz KOD-u protestuje, ale my i tak pewnie z Odyseją zostaniemy na całe wakacje, bo sezonu ogórkowego w polityce już nie ma. Szczególnie na rok z okładem do wyborów parlamentarnych. Dużo będzie się działo i dzisiaj też dzieje się w polityce. Cały weekend pod znakiem donacji rakiet, dość drogich rakiet przechwytujących z polskich sił zbrojnych do Ukrainy, a poniedziałek to kolejne informacje o służbie zdrowia, ale też o sytuacji w warszawskim ratuszu. Wszystko to układa się w niezbyt korzystny krajobraz dla koalicji rządzącej i od tego zaczniemy, czy raczej będziemy rozmawiać z naszym gościem na naszych łączach, Piotr Gursztyn, dziennikarz, historyk, publicysta, tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale tak się zawahałem, że może nie od tego, bo czytam właśnie tekst. Jestem dokładnie w połowie, bo wpadł mi w rękę, jak co poniedziałek, tygodnik Sieci, a tam tekst o tym, co się wydarzyło w kampanii na końcówce kampanii prezydenckiej z Karolem Nawrockim, co zostało ujawnione i opisane w książce, która zawiera trzy rozmowy Karola Nawrockiego z profesorem Andrzejem Nowakiem, albo odwrotnie, to profesor Nowak rozmawia z Karolem Nawrockim. No i właśnie sytuacja sensacyjna, na tyle sensacyjna, że wzbudziła pewną dyskusję, czy potrzebnie ujawniona, czy wszystko to na pewno jest w tej chwili tak bardzo istotne, żeby to ujawniać, rozmawiać, no i różne wątpliwości, dlaczego teraz, a nie wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Co ta historia mówi i o samej kampanii prezydenckiej sprzed roku, ale też, czy ponad roku, ale też o polskiej infosferze?
Znaczy, mówimy konkretnie o tym zdarzeniu, incydencie bodajże w Ząbkowicach Śląskich, który Karol Nawrocki opisał, czyli jakaś taka zapaść połączona z bardzo silnymi torsjami, utratą pamięci na kilka minut, jakieś takie szokujące zdarzenie. Znaczy, no, to oczywiście teraz dzisiaj to mamy komentarze różne takie. No, jedna skrajność to mówi, chciano otruć kandydata, czyli go wyeliminować po prostu przez zamordowanie, a druga skrajność jest taka, no facet ćpun się przećpał i tak dalej. Nie? No, ja generalnie nie podpisuję się pod żadną tą skrajnością, chociaż bliżej mi do tej wersji takiej, że ktoś mógł coś dosypać Karolowi Nawrockiemu, bo to jest możliwe. No, takie rzeczy się zdarzały jednak w polskiej polityce. To nie jest trudne zresztą coś takiego zrobić. Jeśli ktoś mi teraz powie, że no nie, to jest niemożliwe, wszyscy są tacy szlachetni w Polsce, że nie. Znaczy, zwracam uwagę coś takiego. Gdyby to był incydent spowodowany, nie wiem, zatruciem snusem na przykład, to po pierwsze Karol Nawrocki by się tym nie chwalił, a po drugie też jest kalendarium ważne. Ta historia miała miejsce 15 maja, a opinia publiczna zauważyła, że on używa tę używkę, ma taki, nie wiem, tylko można nawet nałogiem nazwać, czy tam nawyk, cokolwiek, kilka dni później w czasie debaty w Końskiem, więc tak na zdrowy rozum, gdyby on się zatruł snusem, no to kilka dni później on by tego już nie używał. No to jest coś takiego, że to po prostu odrzuca nas, czymś się zatruli. On poza tym intensywnie cały czas uprawiał i uprawia sport, więc no, trudno jest cokolwiek uprawiać, kiedy człowiek jest jakimiś takimi środkami farmakologicznymi podtruty. Też zwracam uwagę, że on wtedy po tej debacie w Końskich, bo tam od razu było, co on tam zażywa, biały proszek i tak dalej, zrobił taki ruch, że poddał się badaniom farmakologicznym, po prostu na obecność, tam test na obecność różnego rodzaju środków. Rafał Trzaskowski tego akurat nie zrobił. No i tam ta lista była taka, że on nie używał różnego rodzaju środków, nie wiem, tam kokaina, cokolwiek innych rzeczy, to akurat mam dość słabą orientację w tym temacie, co można zażywać. Więc wszystko wskazuje na to, że albo to było załamanie organizmu z powodu stresu, no bo ja też interesowało mnie, zacząłem sobie tam sprawdzać, googlać, co to może być. No, takie rzeczy mogą się zdarzyć. Rzeczywiście, że po prostu kampania wyborcza jest, to, jak wiadomo, każda kampania wyborcza prezydencka jest robiona po prostu na wariata. To jest bardzo szybko, bardzo szybkie tempo, nieregularne pory posiłków, niedostateczna ilość snu, więc jakieś takie zdarzenie mogło mieć powody naturalne, czyli po prostu jakieś tam skoki adrenaliny, cukru, innych jakichś życiowych substancji w organizmie i mogła być to zapaść naturalna. Mogła być też zapaść niewykryta wcześniej choroba na tle jakimś padaczkowym. Tylko, że to jest, dowiadujemy się po roku. Przez ten czas Karol Nawrocki jako prezydent jest pod bardzo dobrą opieką lekarską. W związku z tym ta rzecz byłaby zbadana. A ja przypominam, że to jest reguła działająca stuprocentowo. Czynni politycy nie zdradzają swojego stanu zdrowia, jeśli mają jakieś kłopoty. To jest po prostu, że dopóki ktoś jest czynnym politykiem i może się nie przyznawać, to nie przyznaje się, że ma jakąś słabość. No po prostu tak jest. No, może to nie jest fajne, ale tak jest. No. W związku z tym wydaje mi się, że gdyby to było jakieś potem wykryta jakaś dolegliwość wynikająca z przyczyn naturalnych, to on by tego nie zdradził. On by w ogóle ominął ten epizod, bo my w ogóle o tym przecież nie wiedzieliśmy. Nikt o tym nie wiedział. Nawet plotek żadnych nie było na ten temat. Kompletne zaskoczenie. No i tam są takie okoliczności, o których Karol Nawrocki opowiada, które wzbudziły jego niepokój. Czyli to dopytywanie się, czy on na pewno przejedzie tym pociągiem, tam miały być jakieś kamery w tym pociągu, więc ja stawiam taką tezę, że prawdopodobnie dosypano mu czegoś, co nie miało go wcale zabić, tylko miało go właśnie doprowadzić do jakiejś torsji w obliczu kamer, przy ludziach i tak dalej, i byśmy dostali wtedy obraz zażyganego faceta. No w Polsce jest to obraz zabójczy, to jest obraz jest w ogóle sam z siebie bombą, no coś, czego nie da się później wygumkować, nie da się po prostu, ludzie tego już nie odzobaczą, jak to się mówi.
I na tym to polegało, no ale z drugiej strony, żeby szybko przejść do kłopotów w koalicję, tylko chciałem to spuentować, to bo wątpliwości jest dużo, czy dlaczego wtedy, no na przykład dlaczego czekano, że się poprawi, nie było, no lekarze od razu,
no,
dlaczego
z tego samego powodu,
nie pobrano próbek tego, żeby można było to zbadać toksykologicznie.
Z tego samego powodu, braku zaufania do aparatu państwowego, do instytucji publicznych, no mieliśmy, akurat w tamtym czasie była sprawa kawalerki, no media, które to ujawniły, piszą, że same dotarły, bo tam w księgach jakichś hipotecznych siedziały. Ja uważam, że to jest kłamstwo, że to jest bzdura. Dostały to od służb z ankiety Nawrockiego, gdy starał się jeszcze jako pracownik IPN-u o dostęp do informacji niejawnych. No mamy potem późniejszą sytuację, ale no po prostu tu już służby niemalże za ręce zostały złamane. To jest sprawa dokumentacji medycznej Sławomira Cęckiewicza. Te kwity krążyły. A przypomnę jeszcze, na zasadzie analogii, mieliśmy w przypadek Gabriela Janowskiego. Facet był czynnym politykiem, zachowywał się, był radykalnym, gwałtownym politykiem, ale nie zachowywał się jak wariat. A tu nagle zaczął w Sejmie skakać i wydawać jakieś dziwne odgłosy. Jeden, jedyny raz, bo potem już mu się to nie zdarzyło. On twierdzi, że mu dosypano środki i zresztą miał jakieś tam kwity na ten temat, no ale ten jeden, jedyny raz pokazuje. Jest sprawa posła Gruszki, który wypił kawę i nagle po prostu upadł pod jakimś masywnym wylewem, już nie wrócił do polityki, a jednocześnie w tym samym czasie aresztowano mu pod całkowicie sfingowanym zarzutem asystenta, zarzut był sfingowany, szpiegostwa na rzecz Rosji, który po prostu się kompletnie nie potwierdził, sąd zwolnił, uniewinnił tego nieszczęsnego człowieka. A to były czasy Komisji Orlenowej akurat, więc jakoś wszystko się składało. Mamy sprawę pani Jaruzkiej, która nagle się pojawiła przed tą komisją i tu akurat nikt nikomu nic nie wsypał do jedzenia czy do picia żadnych proszków, ale tu akurat też za rękę złapaliśmy dwóch ludzi, no Konstantego Miodowicza i pana Brochwicza, którzy ją przyprowadzili tam. A to byli ludzie związani z Platformą Obywatelską i tu na zasadzie ku i bono, czyli kto z tego skorzystał? Włodzimierz Cimoszewicz był wtedy faworytem wyborów prezydenckich. Wygrałby on albo Lech Kaczyński, przy czym Włodzimierz Cimoszewicz chyba był wtedy na pierwszym miejscu. Lech Kaczyński był drugi. Donalda Tuska w tej konkurencji nie było. Cimoszewicz nie wytrzymał presji po całej tej aferze, wycofał się i dopiero Donald Tusk wszedł do wyborów prezydenckich 2005 roku, który wygrał zresztą w pierwszej turze. Więc jeśli ktoś mi powie, że w Polsce takie rzeczy się nie zdarzają i są niemożliwe, to ja taką osobę uważam albo za naiwną, albo za fałszywą, która kłamie i nas próbuje oszukać.
Panie redaktorze, to tutaj stawiamy kropkę w tej sprawie, oczywiście to jest tak, że ta sprawa będzie powracać, no bo sytuacja jest bulwersująca.
Chyba nie, no bo tu
to jednostkowa zamknięta, nie no jest śledztwo, ono się będzie toczyć, to jeszcze myślę, że to
no
nie jest tak.
Prokuratura to umorzy, no bo prokuratura po pierwsze tak lubi robić, a po drugie no, wydaje mi się, że po roku jest cokolwiek trudno zrobić. Masa środków takich farmakologicznych rozkłada się w ciągu kilkunastu, czy kilkudziesięciu minut, czy kilku godzin, nie? Ale to bardzo szybko to działa, no. Więc co można tutaj, co tutaj już ta prokuratura nawet przy najlepszych chęciach może zrobić? Ja jestem przekonany na 99%, nie dowiemy się żadnych nowych szczegółów w tej kwestii. No, ale może, no może, nie wiem. Powiem wielki znak zapytania.
I będziemy dalej ten znak zapytania starali się odpowiadać. A teraz koalicja rządząca, bo tu dzieje się bardzo dużo, służba zdrowia cały czas, to kolejne afery. Dzisiaj informacja, że grupa lekarzy założyła sobie taką spółkę i wyciągała pieniądze ze szpitali powiatowych za zgodą, wydaje się, dyrekcji tych szpitali, które to dyrekcje podpisywały niekorzystne kontrakty i tak to trwało, to zarabiali za godzinę 26 tysięcy złotych na godzinę. Taka była stawka. Ktoś policzył, że Lionel Messi, znany pewnie państwu z boisk piłkarskich, dość dużo zarabia, to prawda. Zarabia skromne 27 tysięcy razem z bonusami i premiami za godzinę, więc ta grupa neurochirurgów no, miała stawki prawie tak jak Lionel Messi. To dobrze płacimy tym lekarzom jednak w Polsce.
A jednocześnie w moim rodzinnym mieście Braniewie pani dentystka, która przyjmowała na NFZ, trudno się dostać, ale tam ona akurat tak działała, dostała karę 200 tysięcy złotych od NFZ-u. No więc w takim żyjemy świecie. Koalicja Obywatelska lubi twierdzić, że to jest wina systemu. Ludzie nie głosują na system, tylko na partie polityczne, więc jeśli kogoś ukarają, no to Koalicję Obywatelską, no bo ona rządzi, chociaż tam są jeszcze zaszłości jeszcze tam z czasów covidowych, czyli to jakoś tam PiS też obciąża, ale no to ponieważ PiS już nie rządzi prawie 3 lata, więc to jakoś jemu uchodzi. Poza tym też tych okoliczności tu jest dużo więcej, które obciążają Koalicję Obywatelską w tym sensie, że to jednak nie jest wina systemu, bo pan Katczyk nie był winą systemu, tylko winą dwóch czynników. Pierwsze to taki, że ktoś mu pozwolił na to, ktoś pozwolił mu, bo go awansował i promował go, a sam z siebie się przecież nie promował wewnątrz struktur partyjnych i też tym samym też instytucji samorządowych, a ktoś to tolerował, bo były przecież rady nadzorcze, były zarządy i tak dalej, i to, mimo informacji to tolerowano. Więc tutaj to sprowadzam teraz na teren polityki. Poza tym ludzie lubią, mówię o wyborcach, obywatelach, zresztą komentatorzy tak samo, lubią patrzeć całościowo. No, jest ten słynny wiersz Tuwima, straszni mieszczanie, którzy patrzą wszystko osobno, ale jednak większość obserwatorów widzi wszystko razem. I mamy teraz teraz aferę, która akurat wysunęła się na numer jeden, czyli aferę dotyczącą przekazania w tajemnicy. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim, w tajemnicy pocisków PAK-3 Ukrainie. No i całe zamieszanie, bardzo paniczna reakcja rządu. I tu mamy naraz dwie takie afery o tym samym ciężarze, czyli takie, które po prostu no, będą się ciągnęły, są idealnym materiałem kampanijnym, można ją po każdą z nich można opowiedzieć w kilka sekund, bo ten czynnik tutaj zawsze jest podnoszony, czy o czymś da się opowiedzieć w windzie. No o jednej i drugiej da się bardzo szybko, nie trzeba wcale tego jakoś w skomplikowany sposób tłumaczyć. Skala dotarcia tych afer, bo tej pierwszej to wiemy już, jaka jest skala dotarcia, to każdy obywatel w Polsce już się dowiedział po kilkadziesiąt czy po kilkaset razy o aferze w Szpitalu Południowym, tam w różnych jej odsłonach, łącznie z tym panem, który tam bezcześcił zwłoki i tak dalej. Ta afera z kolei z pociskami do patriotów, no to ona dojrzewa, ale zaraz się też wszyscy obywatele w Polsce dowiedzą. Ona jest w takim kontekście, w którym też wszyscy umieszczają, czyli po pierwsze pan premier Tusk wielokrotnie mówił o zagrożeniu rosyjskim, to takim rychłym, które niebawem nam może coś zaszkodzić, więc tutaj ta sprawa nie konweniuje. Po drugie, mieliśmy i mamy cały czas debatę na temat sensowności programu SAFE, czyli zapożyczania się. Tu ze strony rządzących, łącznie z ministrem obrony, były takie bardzo surowe słowa, zwłaszcza pod adresem prezydenta, który to zawetował, że to była zdrada munduru. No to jest pytanie, jak tam była zdrada munduru, to czy tutaj też nie ma zdrady munduru? Więc ta narracja rządowa, bo ona bardzo słabnie w tym momencie, albo jest inaczej, albo łatwiej jest ją, bardzo łatwo jest ją zbijać. No po prostu jeśli ktoś powie, no a bo my tutaj safe zrobiliśmy, haha, no ale oddaliście pociski, to jeszcze po cichu, w tajemnicy przed ludźmi. Bo to nie chodzi o to, że nie zapytano Sejmu o zdanie, bo nie w tym rzecz. Po prostu nie poinformowano i wygląda na to, że też zwierzchnika sił zbrojnych, czyli prezydenta, nie poinformowano. Więc no, robi się bardzo ciekawie i tą wakację, no jak to się mówi, wakacje ludzie mają trochę jakby więcej czasu, no i będą o tym rozmawiać. No i tak jak w święta. No i to nie jest dobra wiadomość dla rządu, bo teraz wszystkie wiadomości, które są powiedzmy neutralne albo takie kontrowersyjne, to one są już komentowane skrajnie negatywnie dla rządu. Jeszcze ileś miesięcy temu, jak była jakaś sytuacja kontrowersyjna, no to może to jest źle, a może to jest dobrze, a może to jest tak trochę pośrodku, trochę źle, trochę dobrze, a teraz nie. Teraz już przeważa interpretacja przy takich, powiedzmy, niejednoznacznych informacjach, że to jest bezwzględnie coś, co rząd źle robi.
Dobrze, to skoro mamy taki obraz, to jak wygląda Donald Tusk, który dał czas do wtorku, czyli jutro ma prezes NFZ-u i pani minister jakieś rozwiązania przynieść. Oczywiście wszystko jest pokłosiem sytuacji z Warszawy, ale no dzisiaj ten tekst, akurat nie Kanał Zero, tylko Wirtualna Polska, pokazuje, że tutaj jest znacznie szerszy problem i on coraz mocniej kuje w oczy. Ten termin, Donald Tusk wychodzi w piątek, nic w zasadzie nie mówi konkretnego, żadnych nie daje rozwiązań, tylko rzuca parę haseł i daje termin na weekend, tak? Że po weekendzie, że poniedziałek, no i we wtorek mają być gotowe rozwiązania, a jak nie, to konsekwencje personalne, czy tego typu zarządzanie kryzysem w służbie zdrowia, nie tylko, bo też pewnie będzie dotyczyć Ukrainy za chwilę, jest skuteczne z punktu widzenia politycznego, panie redaktorze.
Moim zdaniem średnio. No w piątek zobaczyliśmy premiera, który miał być takim surowym premierem, na tej zasadzie surowy, dobry, ale surowy car, który rozlicza tych swoich leniwych i być może złych bojarów. No nie, ale tu zobaczyliśmy człowieka, który dużo opowiada, coś jest to niespójne, są ta kartka jeszcze w ręce, to wyglądało tak sobie. Poza tym ten przekaz był o tyle niespójny, że się dowiedzieliśmy, że są tysiące soleników VIP, a przekaz do tej pory Koalicji Obywatelskiej było, że nie było żadnego soleniku i pokażcie listę tych, którzy korzystali, a tu się okazuje, że są jednak tysiące. Potem jeszcze wyszedł ten pan poseł Kandyba, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, który mówi, że to jest normalne, że się dostaje kawę w szpitalach. Chyba nie jest jednak normalne, przynajmniej ja z czymś takim się nie spotkałem. No i ten przekaz się rozjeżdża. Poza tym, co mógłby zrobić pan premier, żeby to zrobiło wrażenie na ludziach, żeby było coś, co się nazywa popularnie efektem wow? No co, wywali panią minister zdrowia? No to ma taką średnią rozpoznawalność, zerowy autorytet nawet w szeregach zwolenników Koalicji Obywatelskiej, więc no zniknie pani, nazwiska, której nie wszyscy pamiętają. No i kogo on znajdzie? Jakiegoś posła czy posłankę z własnego klubu, który jest w Komisji Zdrowia, przy okazji jest z zawodu lekarzem? No to też jakoś nie zostanie szczególnie zauważone. Profesora religii drugiego w tym momencie nie ma i wątpię, żeby któryś chciał przyjść i świecić oczami za to, co się dzieje i w sumie być bezradnym wobec tych wszystkich zjawisk. Jest rzeczywiście w interesie rządu sprzedanie tego jako właśnie afer lekarskich, że to jest wina lekarzy, systemu, a w tym nie ma polityki. Przy czym też jest to o tyle słabe, że no, ten rząd już jednak trochę rządzi. Mówił o tych problemach jeszcze za czasów minister Leszczyny. W pewnym momencie ludzi też bardziej zacznie zainteresować czas oczekiwania, na przykład, żeby dostać się do specjalisty, a ten czas oczekiwania jest w chwili obecnej. On był porównywany bodajże z rokiem 2012-2014, wtedy było tak źle. Potem się poprawiał, że w oczach ludzi to, co się wydłuża, jest trudniej się dostać do specjalisty. Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że jesienią będzie jeszcze gorzej. Pewnie będzie jeszcze gorzej, a na pewno nie będzie lepiej. Więc no prawdę powiedziawszy, takiego większego zainteresowania oczekuję na to, co się wydarzy jutro, czy tam pojutrze, bo tam też mowa było o terminie środowym, jakieś dymisje miały być, co to zmieni? No, Donald Tusk ma łatwość zapowiadania jakichś takich ważnych i strasznych rzeczy, zbyt często to robi, w związku z tym, no tak przynajmniej ja jako komentator otępiałem na te zapowiedzi.
Rzeczywiście zapowiedzi, które, no pytanie, kto wróci do tego ministerstwa i pytanie, kto będzie to sprzątał. Na razie są sondaże, które pokazują, że to Rafał Trzaskowski też powinien się do dymisji podać w związku z całą aferą. I to są takie niepokojące, bo być może w Warszawie cały czas Rafał Trzaskowski miałby szansę na wygraną i ma wielu zwolenników, o tyle w skali ogólnopolskiej Rafał Trzaskowski to co robi w Warszawie, albo to, czego nie robi, doprowadza do topienia całej formacji. I tak w Warszawie wszystko jeszcze może jest okej w miarę, ale na gruncie ogólnopolskim, a to tam się wygrywa wybory do Sejmu i Senatu, Warszawa z Trzaskowskim na czele zaczyna topić partię Tuską.
Ale bądźmy sprawiedliwi i wymieńmy obok Rafała Trzaskowskiego nazwisko Marcina Kierwińskiego, bo ja myślę, że on miał więcej, jako osoba z natury bardziej aktywna, w sensie takim, no, Rafał Trzaskowski raczej nie słynął nigdy z aktywności, więc jego wina polega na tolerowaniu tych wszystkich patologii, a jeśli ktoś był czynny w tym wszystkim, no to bardziej Marcin Kierwiński, który skądinąd, to też nie pominijmy tej informacji, bo to jest informacja kuriozalna, przypomina zresztą trochę sprawę Leszka Kraskowskiego, wytoczył proces Joannie Miziołek za to tylko, że ona powołała się na informację telewizji Republika. Ona się powołała na telewizji Republika z zastrzeżeniem, jeśli to prawda, to coś tam i teraz został jej wytoczony proces, czyli to też pokazuje z jednej strony taką arogancję cały czas tej ekipy, ale z drugiej strony głupoty, bo to już jest głupie, to już jest taki etap, że to jest głupie, że po prostu to jest efekt Barbary Streisand, który uderza akurat w wizerunek całej tej ekipy i przypomina w ogóle powody, dlaczego to się stało. No ale zgoda, ci dwaj panowie pogrążają całą formację w skali kraju i gdyby Donald Tusk, a propos tych dymisji, o których przed chwilą rozmawialiśmy, miał kogoś dymisjonować, żeby to zrobiło wrażenie, no to ich dwóch. No to tak, to powinien ich jakoś po prostu bardzo mocno ukarać, realnie ukarać, a nie jakoś tam symbolicznie i to by zrobiło wrażenie, a nie dymisja dwóch jakichś pani wiceprezydentek, których nazwiska wcześniej były nieznane szerszej opinii publicznej. Więc to zgoda. No.
To w takim wypadku, jeżeli Rafał Trzaskowski topi, czy ta piątkowa deklaracja samego Trzaskowskiego, dwie panie wiceprezydent odchodzą, Donalda Tuska politycznie oznacza kres, że Donald Tusk uznał dalej, no może zetnę właśnie w środę panią minister, ale nie będzie trzęsienia ziemi w Platformie, nie będzie drugiego rozliczenia jak po aferze taśmowej chociażby, czy wcześniej aferze hazardowej. Nie będzie roszad, nie będzie tak, że ktoś straci stanowisko, że tutaj partie zostaną rozwiązane w Warszawie. Nie będę dalej ciął, bo to cięcie może oznaczać jedno, spadek jakości partii albo wyciekanie kolejnych afer. Donald Tusk uznał, że już nie opanuje tego kryzysu inaczej niż tylko na przeczekanie.
No ale właśnie tu jest problem i chaos, bo metoda na przeczekanie była na początku. I przy rozwiązywaniu kryzysów trzeba być konsekwentnym. Trudno, nie ma metody, żeby robić tak trochę tą metodą, a trochę inną metodą. Można tylko zastosować jedną metodę, a przy rozwiązywaniu kryzysów są dwie metody. Jedna taka niezbyt ładna, brutalna, taka postsowiecka na wyrwę, czyli nie było żadnej afery, to nie nasza ręka. No i to na początku obowiązywało, no bo tutaj panowie Arłukowicz i Giertych byli twarzami tej metody. A druga metoda, taka nazwijmy ją bardziej zachodnia, zachodniojapońska, bo japońscy politycy, że tak robią, bo oni nawet przepraszają i płaczą przy tym, że ci oskarżeni jakąś aferę wychodzą, kajają się, przepraszają, rozliczają winnych, obiecują poprawę i że to się więcej nigdy nie zdarzy. No i po kilku tygodniach Donald Tusk zastosował tę drugą metodę. No, to jest absolutna niekonsekwencja, która jest szkodliwa dla tego, kto jest niekonsekwentny. Tego nie da się obronić, no bo albo były saloniki VIP, albo ich w ogóle nie było. Ci, którzy twierdzą, że był salonik VIP, to znaczy, że to są przecież mieli być oszczercami i jakimiś konfabulantami, którzy wymyślili, którzy nie potrafią podać listy polityków PO, którzy byli w tym saloniku VIP. No a wyszedł Donald Tusk i powiedział, że były tysiące saloników VIP. No i zresztą pan poseł Kandyba to potwierdził. No więc to jest chaos, absolutny chaos.
Chaos komunikacyjny i też pytanie, czy jest tak, że Donald Tusk, no jest ta, o czym pan to powiedział, próba przerzucenia na system i czy to się udaje, czy to jest tak, że Polacy uznają, że to właśnie lekarze i system, czy jednak rząd, bo chyba też o to toczy się gra, szczególnie gra Donalda Tuska.
Nie, no, zazwyczaj najbardziej zły jest PiS, tylko że PiS już długo nie rządzi, ale no i pewne odruchy są, że tak powiem, zakodowane w DNA Koalicji Obywatelskiej i sojuszników, bo ten taki bardzo panikarski, jak ja to odebrałem, wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat tej afery rakietowej, bo tak to chyba można już nazwać, było uderzeniem w Mariusza Błaszczaka. No to zwracam uwagę, bo to jest taka, widać jak metoda działa, skądinąd słaba metoda, że tam Błaszczak będzie rozliczany za to. Tylko co ma Mariusz Błaszczak do całej tej historii z rakietami? Jedyne to, że jak już to wyszło, to on tam zadał pytanie, czy to prawda, tam się pouburzał, że to skandal i tak dalej, w internecie to pisał, ale na pewno nie był pierwszy, był gdzieś tam jednym z pierwszych, bo też Krzysztof Bosak mniej więcej w tym samym czasie pisał, ale wcześniej różni tam youtuberzy, internauci, dziennikarze o tym pisali. No ale i dlaczego ten Błaszczak został zaatakowany? No dlatego, że no, trzeba to jakoś przerzucić na PiS. No jest to dramatycznie słabe, choć jest w tym pewien sens, bo wydaje mi się, że to jest próba ratowania własnego takiego najbardziej żelaznego elektoratu, co widać też przy aferze Szpitala Południowego. Jakby jakieś środowiska takie decydenckie w Koalicji Obywatelskiej w rządzie były pogodzone z tym, że nie uda się już uratować sympatii czy jakichś tam, nie wiem, potencjału sympatii u niezdecydowanych, no to ratujmy morale naszego najwierniejszego elektoratu. I to będzie taki fundament, na którym będzie się odbudowało później, gdzieś w przyszłości, za jakiś czas, jak ludzie zapomną o tym wszystkim poparcie. I tutaj chyba ta sama metoda została zastosowana. No mówienie o systemie to jest generalnie takie, no, zamulanie, bo takie przerzucanie winy, to nie my, to system, to samo się zrobiło. No to Putina jeszcze brakuje, prawdę powiedziawszy, w tej narracji.
To już skoro Putin, to na koniec ta deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza i wracamy do tematu przekazania drogich rakiet przechwytujących, które są realizowane w ramach systemu Patriot. To ta decyzja, że w takim wypadku właśnie spróbujemy także PiS w to umoczyć i pokażemy wszystkie donacje od roku 2022.
Nie, no to jest panika, bo ileś godzin wcześniej, przed tym wpisem Władysława Kosiniaka-Kamysza, mieliśmy informację, że telewizja Polsat pytała o tę sprawę, pytała wiceministra Tomczyka, on odpowiedział, że nie może powiedzieć, bo to jest tajemnica wojskowa. No okej. Jest to jakaś tam, jest to jakaś odpowiedź, można to jakoś zrozumieć, a potem po kilku godzinach, no to my w takim razie wszystko odsłaniamy. No to jest absurdalne, no po prostu od ściany do ściany, albo tajemnica wojskowa, albo wszystko odsłaniamy. Przy czym ja akurat uważam, że to chyba jakichś sensacji nie będzie, w tym sensie, że no jakoś tam śledzę ten ruch pomocowy, ten oficjalny, wojskowy, militarny dla Ukrainy i te wszystkie duże donacje, to one generalnie były omawiane. To, bo tego, to nie wiem, uznano, że to jest trudno ukryć. Zresztą w państwach demokratycznych tajemnica wojskowa jest w ogóle trudna do ukrycia, no bo jest system zamówień publicznych, trzeba się z tego majątku rozliczyć, jak jest coś kupowane, no to mniej więcej wiadomo, ile to jest kupowane, w jakim tempie będzie dostarczane, stąd my szacunkowo mniej więcej wiemy, ile mamy już tych pocisków PAK-3, bo zamówiono ich ponad 800, a tam nie wiem, może 1/3 już nam dostarczono, bo taki jest tempo dostaw. To na tej podstawie można tam przypuszczać, ile mogliśmy oddać. Niemcy teraz podali, że w ogóle było 30 tych pocisków od 4 krajów. Więc to tajnienie jest też zamulaniem, ono niewiele da, ale też możliwe jest też, że strona ukraińska nie chce tego odtajniania z jakichś swoich powodów, nie politycznych, wojskowych, czysto wojskowych, i jednostronne takie odtajnienie jest jakimś absurdem. To jest też kwestia jakichś naszych zobowiązań sojuszniczych, że był Ringtausch na przykład, czyli różne rzeczy były przekazywane z kraju do kraju potem, żeby dodać Ukrainie, więc no, nie wiem, jak to zostanie odebrane w tym szerokim kontekście militarnym, jeśli chodzi o inne państwa. Rząd panikuje. To jest bezwzględnie znak paniki.
O czym mówił Piotr Gurszczyn, dziennikarz, publicysta, Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Teraz czas na serwis informacyjny, a zaraz potem my do tematu wrócimy. Naszym gościem będzie profesor Piotr Grochmarski.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.